Panu zależy na tym, żeby pobudzić tych, którzy Go szukają, do tego, by doświadczali Go nie dla siebie samych, dla własnej korzyści i wywyższania siebie, tylko dla zaspokojenia Jego pragnienia.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0801 222 099. 0801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
W studiu gościmy dzisiaj Janusza Bienię, z którym wspólnie rozważać będziemy 17 rozdział Księgi Rodzaju. Bardzo mi miło.
Cieszę się, że mogę być tu z wami.
W poprzednim programie zobaczyliśmy, że w rozdziale 17 następuje zwrot w sposobie, w jaki Bóg postępuje wobec Abrahama. Zanim przejdziemy do dzisiejszego studium, powiedzmy może kilka słów na ten temat.
W Księdze Rodzaju można zaobserwować ciekawe przesunięcie. We wcześniejszych doświadczeniach Abrahama, tak pozytywnych, jak i negatywnych, akcent padał na obiektywne fakty. Na przykład w rozdziale 15, gdzie Abraham uwierzył Bogu, zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Lecz wszystko to tak naprawdę służyło czemuś głębszemu, czemuś osobistemu. Abraham doświadczył krzyża, co symbolizuje obrzezanie, a także, i to chciałbym szczególnie podkreślić, doświadczał zasobu Bożego życia, co zobaczymy właśnie w dzisiejszej audycji. Dodam tylko w tym momencie, że to doświadczanie zasobu Bożego życia widać już w tytule Boga, który przedstawia się Abrahamowi jako El Shaddai. Myślę, że to, czym dziś się będziemy zajmować, to bardzo ważny fragment, ponieważ od tego momentu Abraham zaczyna doświadczać Boga w zupełnie innym wymiarze, subiektywnie, osobiście, głęboko. Zaczynamy zbliżać się do wypełnienia Bożej obietnicy.
To punkt zwrotny w Księdze Rodzaju. Oddajmy teraz głos Witnessowi Lee i zagłębmy się w 17 rozdział Księgi Rodzaju.
Cała Biblia dowodzi, że Bóg jest Bogiem, który ma jasno wytyczony cel. Jego zamysłem, który powziął w wieczności przeszłej, jest wyrazić się przez człowieka, człowieka zbiorowego, wyrazić się na ziemi przez grupę ludzi. W tym celu stworzył wszechświat. A jako centrum tego wszechświata stworzył człowieka, celowo na swój obraz, by wyrażał go i reprezentował. W efekcie Bóg miał ustanowić swe królestwo i władać na ziemi. Bóg miał zamiar wyrazić się. W jaki sposób? Jak to widać w całej Biblii, Boży sposób polega na wbudowywaniu siebie w człowieka. To zupełnie niezwykłe. Chcę, byś coś dla mnie zrobił, ale w tym celu chcę wbudować siebie w ciebie. Chcę sprawić, że stanę się tobą, a ty staniesz się mną i będziesz mógł coś dla mnie zrobić. Ten to Bóg musiał objawić więcej z siebie Abrahamowi, dać mu się poznać jako El Shaddai. Słowo El znaczy mocarz, a Shaddai, co znaczy? Wszechwystarczający, czy też ten, który posiada obfite w imię. Z tytułu, którego używa tu Bóg, wynika, że Bóg jest obfitym źródłem. Jest obfitym źródłem zaopatrzenia. Chce, by jego lud zrealizował jego zamysł. Ale od swego ludu nie chce wziąć nic. Chce ciebie, ale nie chce nic od ciebie. Musi być dla ciebie źródłem zaopatrzenia. Chce, byś cały zasób czerpał z niego. W nim jest niewyczerpany, wszechwystarczający zasób.
Zobaczyliśmy wcześniej, że Bóg na 13 lat przestał ukazywać się Abrahamowi, po tym jak ten próbował swoim upadłym, grzesznym ciałem, na darmo zresztą, wzbudzić sobie potomka, żeby wypełnić Boży zamysł. Ciekaw jestem, czy wiąże się to w jakiś sposób z tym, że teraz Bóg objawia się Abrahamowi jako El Shaddai.
Bóg zabrał Abrahamowi odczucie swojej obecności, bo był niezadowolony z tego, że Abraham sprzeciwił mu się i sam próbował o własnych siłach uzyskać potomka. Za namową swojej żony Abraham spłodził z Hagar Izmaela. Bóg nie mógł się na to zgodzić. Nie osądził Abrahama, lecz po prostu się wycofał. Jeżeli więc przeżywamy taki okres, że Bóg jakby się wycofuje z naszego życia, musimy zastanowić się, czy nie istnieje czasem coś w naszej więzi z Nim, co wymaga oczyszczenia. Gdy Pan się wycofuje, zaczynamy Go bardziej szukać, zaczynamy odczuwać głód Jego osoby. Zdajemy sobie powoli sprawę z tego, że tak naprawdę liczy się tylko sam Pan i Jego obecność. Możemy powiedzieć, że przedtem Abraham do pewnego stopnia poznał Boga. Niemniej jednak to, że sam postarał się o syna, pokazuje, że nie znał Boga jako El Shaddai. Nie znał Go jako tego, który jest wszechwystarczający, potężny, u którego znajduje się obfity zasób życia, co symbolizuje w imię. Bóg postępuje w sposób pełen łaski. Okazał Abrahamowi swoje niezadowolenie. Pobudził go do tego, by zaczął go szukać. A kiedy przyszedł do Abrahama ponownie, nie przyszedł po to, by go osądzić. Przyszedł pełen łaski, pełen zasobu życia, miłości, miłosierdzia, światła, otuchy i pociechy. Podobnie postępuje wobec tych, którzy szukają go dzisiaj w wieku łaski.
Powróćmy do naszego studium życia 17 rozdziału Księgi Rodzaju.
Z samej istoty naszego Boga wypływa rzeka, którą możemy jeść i pić. Rzeka bogactw Bożego wnętrza wpływa w nas, zaopatruje nas. Co więc winniśmy zrobić? Tylko jedno. Pić wszystko to, co z Niego wypływa. To dlatego Bóg musiał wyjawić swój boski tytuł Abrahamowi. W rozdziale 16 Abraham coś robił. I nie robił tego dla siebie. Robił to dla Boga. Robił coś, by zrealizować Boży zamysł. Chciał, by narodziło się nasienie. Ale stwierdzamy, że choć robił coś dla Boga, robił to używając swej naturalnej istoty. Używał swojej naturalnej mocy. I to niewątpliwie nie podobało się Bogu. Bóg więc trzymał się z dala od niego przez 13 lat. Po długiej nieobecności Bóg przyszedł do Abrahama i rzekł: Abrahamie, musisz poznać mnie jako wszechzawierający zasób. Musisz ze mnie pić. Nie rób nic dla mnie w oparciu o swą naturalną moc. Nie rób nic dla mnie w oparciu o swe naturalne zdolności. Dobrze jest robić coś dla mnie, ale używanie naturalnej mocy mnie obraża. Nie chcę nic od ciebie. Nie chcę, byś robił coś dla mnie w oparciu o swoją moc. Tak, chcę ciebie. Potrzebuję cię. Tak, obiecałem ci, że zrodzisz syna, obiecałem ci nasienie. Ale musisz zrozumieć, że nie stanie się to dzięki twojej mocy, nie dzięki twemu naturalnemu człowiekowi, nie dzięki twojej naturalnej istocie, nie dzięki twym naturalnym zdolnościom. Nie, nie, nie. Nie dokona tego prawo, lecz zaopatrzenie, które dam ja. Musisz patrzeć na mnie. Jestem mocarzem, który ma wymię. Niech zatrzyma się twoja moc. Zaprzyj się swej naturalnej istoty i odłóż na bok swe naturalne zdolności. Nie pij z siebie. Musisz pić ze mnie. Pij z mojego wymiona. Jestem wszechwystarczającym mocarzem. Beze mnie nie możesz nic uczynić. Beze mnie nic nie możesz zrobić, by wypełnić mój zamysł. Co musisz zrobić, by zrealizować mój zamysł? Jeść mnie. Pić z rzeki zaopatrzenia, którą ci daję. Tak więc nie przedstawiam ci się jako najwyższy Bóg. Tak przedstawiałem się w przeszłości. Nie jestem teraz władcą nieba i ziemi. To już wiesz. Teraz stoję przed tobą jako kto? Jako Bóg, z którego płynie rzeka obfitego zaopatrzenia. Masz chodzić przede mną. Co to znaczy? To znaczy, że masz żyć przeze mnie. Chodzić przede mną, to znaczy żyć przeze mnie.
Było tu wiele spraw, o których warto by porozmawiać, ale moją uwagę przykuło zwłaszcza ostatnie zdanie Witnessa Lee. Gdy Bóg ukazał się Abrahamowi, powiedział do niego coś takiego: chodź przed obliczem moim, co oznacza po prostu wezwanie, by Abraham żył przez Boga. Co to tak naprawdę znaczy żyć przez Boga?
To małe słówko przez ma tu olbrzymie znaczenie. Można robić wiele rzeczy dla Boga, dla Chrystusa, lecz nic z tego nie przetrwa, jeżeli nie robimy tego przez Boga, przez Chrystusa, przez Ducha, przez boskie życie, tylko przez samych siebie. To, że Abraham żył przez Boga, oznaczało, że uczył się żyć przez tego, który był dla niego osobiście życiem i zasobem życia. Nawet teraz, gdy to mówię, żyję dzięki powietrzu, które wdycham, dzięki temu, co dziś piłem i tak dalej. No i oczywiście żyję dzięki jedzeniu, które podtrzymuje mnie przy życiu. Czyli moje życie, a nawet moje słowa, wyrażają to, co stanowi moją wewnętrzną zawartość i co zaopatruje mnie w życie. Tak samo Abraham uczył się żyć przez Boga, nie tylko dla Boga. Żył przez Boga, który był dla niego El Shaddai, był wszechwystarczający, był jego życiem i zaopatrzeniem w życie. Na tym właśnie polega życie chrześcijańskie. Pan chce, żebyśmy takie życie prowadzili, a nie tylko żyli dla niego. W końcu zdamy sobie sprawę, że nie możemy zrobić dla Boga nic, co Bóg mógłby uczcić i uszanować, jeżeli nie zrobimy tego przez Niego. Pan powiedział w Ewangelii Jana: beze mnie nic nie możecie uczynić. A Paweł mówi: wszystko mogę w Nim. Paweł, tak samo jak Abraham, nauczył się żyć przez Boga, który w nim żył, który był wszystkim w nim, dla Niego i przez Niego, żeby wypełnić swój chwalebny cel.
Posłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego studium.
Posłuchajcie. Bóg objawił swój boski tytuł, ale co z nami? My musimy się zmienić. Przeczytajcie kontekst. Zobaczycie, że zaraz po tym, jak Bóg objawił Abrahamowi swój tytuł, rzekł: musisz zmienić sobie imię, Abrahamie. Nie będziesz już Abramem, lecz Abrahamem. Ma to głębokie znaczenie. Jak mówiliśmy ostatnio, imię Abram znaczy wywyższony ojciec. A imię Abraham znaczy ojciec pomnożony, ojciec wielkiej rzeszy. To znaczy, że musimy być pomnożeni. Jeśli Boży zamysł ma zostać zrealizowany, nie możemy być wywyższonymi ojcami. Wywyższony ojciec nadaje się tylko na wystawę. Wywyższony ojciec nie jest w stanie wypełnić Bożego zamysłu. Do realizacji Bożego zamysłu konieczna jest wielka rzesza. My wszyscy musimy się rozmnożyć. Rozmnożeni, a nie wywyższeni. Co to jest ta wielka rzesza, wielkie mnóstwo? To zbiorowy lud. Rzeszą, mnóstwem, którego pragnie Bóg, jest dziś życie Kościoła. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że Kościół jest dziś wielką rzeszą. Z tego względu niewątpliwie winniśmy zapomnieć o wywyższeniu, zapomnieć o swoim starym imieniu. Musi nastąpić zmiana. Zamiast wywyższenia, rozmnożenie. Wszyscy bracia chcą być jak wywyższony ojciec, a wszystkie siostry chcą być Saraj. A co znaczy imię Saraj? Moja księżniczka, mój mąż, mój dom, mój dzień, moja noc, moje dzieci, moja funkcja na spotkaniach, moja pozycja, moje to, moje tamto, moje niebo, moja ziemia, moje piekło, moje wszystko. Wszyscy chcemy widzieć moje, moje, moje wszystko. Przykro mi, ale takie są szczególnie siostry. Moja księżniczka. Ale Bóg chce, by siostry stały się po prostu księżniczkami. Nie moimi księżniczkami. Co to znaczy? To znaczy, żeby nie były skupione na sobie, żeby były wspaniałomyślne. Wspaniałomyślne. Nie wywyższeni, lecz pomnożeni. Nie ciasne, lecz wspaniałomyślne. Chwała Panu. Nic nie jest moje. Już nie jestem moją księżniczką. Jestem tylko księżniczką. Tak wspaniałomyślne. Wszyscy powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, jak bardzo życiu Kościoła potrzebna jest taka zmiana imion. Jeśli my, bracia, nadal będziemy chcieli być wywyższeni, a siostry nadal będą chciały być ciasne, jakże możliwe będzie życie Kościoła? Możliwa będzie religia z niedzielnym porannym nabożeństwem, spotykaniem się raz w tygodniu, uprzejmym dzień dobry, a po godzinie do widzenia, do zobaczenia za tydzień w niedzielę rano. To wszystko. Wy idziecie swoją drogą, ja idę swoją. Wy żyjecie przez siebie, ja przez siebie. Przez moją księżniczkę. Jak można prowadzić życie Kościoła? Do życia Kościoła niezbędna jest wielka rzesza, wielkie mnóstwo, lud, który został zbudowany i zwarty razem. Bracia po prostu nie chcą być wywyższeni. Ja nie chcę być wywyższony, chcę być pomnożony. A siostry nie mówią, moje to, moje tamto. Chcą być wspaniałomyślne. A wtedy co się stanie? zacznie się właściwe życie Kościoła, który jest wielką rzeszą, wielkim mnóstwem zacznie się realizacja Bożego zamysłu. Wtedy będziemy mogli żyć razem. Dzień po dniu będziemy żyć razem. Zawsze jesteśmy jedno razem. Nikt z nas nie będzie ciasny. Wszyscy będziemy tacy wspaniałomyślni. Czy to tylko doktryna? Nie. Trzeba, byśmy pojęli, że konieczna jest taka zmiana. Nie tylko zmiana pojęć, ale zmiana w naszej istocie, w nas samych. Bóg chce objawić swą boską istotę i już się objawił. Ale jeśli nadal będziemy tacy sami, to, że się objawił, nie będzie miało na nas żadnego wpływu. Warunkiem jest nasza zmiana. Warunkiem Jego objawienia się jest nasza zmiana. Musimy się zmienić. Zmianie musi ulec nie tylko nasze imię, ale i my sami. Wtedy będziemy mogli radować się objawionym Bogiem. A wtedy spontanicznie coś, co Bóg ze swej istoty wbudował w nas, wykona pracę służącą realizacji Bożego zamysłu.
W tej ostatniej części Witness Lee poświęcił sporo uwagi znaczeniu zmiany imion wielu ważnych postaci w Piśmie Świętym. Oczywiście skoncentrował się zwłaszcza na znaczeniu imion Abram i Saraj.
Nie raz zauważamy coś takiego w Piśmie Świętym. Na przykład Jakub miał swoje imię, a w końcu Bóg zmienił je na Izrael. Gdy Pan Jezus spotkał Szymona, zmienił mu imię na Piotr. W 3 rozdziale Księgi Objawienia czytamy, że jeżeli będziemy zwycięzcami, otrzymamy nowe imię. Ten motyw stale się pojawia w różnych fragmentach Słowa Bożego i pokazuje, że w oczach Boga imię to nie tylko, że tak powiem, etykietka, oznakowanie osoby, tylko coś, co wyraża naturę, istotę danego człowieka. Na przykład imię Jezus znaczy Jahwe zbawia albo zbawienie Jahwe. Co za wspaniałe imię. A tytuł Chrystus to inaczej namaszczony. Kiedy Pan zmienia nam imię, oznacza to, że nadaje nam nowe określenie, które odzwierciedla zmianę, jaka dokonała się w naszym wnętrzu dzięki działaniu Jego boskiego życia. Ten rozdział, o którym dziś mówimy, to w istocie rozdział na temat imion. Bóg ma w nim nowe imię ma Abraham i jego żona. Imię Abraham znaczy ojciec wielkiej rzeszy. Abram znaczy wywyższony ojciec. To wielka różnica. Bóg nie chce, żebyśmy się wywyższali. Nie podoba mu się, gdy ludzie się wywyższają. Za to pragnie, żeby pomnażało się w nas jego życie.
Czyli to, że w pewnym momencie Abram stał się Abrahamem, pokazywałoby, że Bóg chciał posłużyć się nim nie po to, żeby go wywyższyć, tylko po to, żeby się pomnożyć.
Właśnie o to tu chodzi. W przypadku zmiany imienia Saraj na Sara, różnica wydaje się z pozoru niewielka. Najpierw jej imię znaczyło moja księżniczka, teraz tylko księżniczka. W zasadzie to ta sama osoba, lecz znikło słowo moja, co wskazuje na zmianę ośrodka zainteresowań. To już nie mój zamiar, moje doświadczenie, moje życie, moje dzieło. Wydarzyło się coś, co przekreśliło mnie, stare ja, i sprawiło, że wystarcza mi to, kim jestem dzięki łasce Bożej, jak powiedział apostoł Paweł w 1 liście do Koryntian 15:10. Tak więc w przypadku Abrahama zmiana imienia oznaczała przejście od wywyższenia do pomnożenia, a w przypadku Sary przejście od mojej wąskiej, osobistej perspektywy do bycia człowiekiem, któremu zależy na Bożym interesie i Bożej chwale, na tym, żeby wypełnić Boże pragnienie. Obyśmy wszyscy nauczyli się doświadczać Boga jako El Shaddai, żeby nastąpiła w nas głęboka zmiana, tak by Pan mógł swobodnie w nas płynąć i osiągnąć swój odwieczny zamysł. Po to nas stworzył, po to nas odkupił i po to nas odrodził.
Teraz Panu zależy na tym, żeby pobudzić tych, którzy Go szukają, do tego, by doświadczali Go nie dla siebie samych, dla własnej korzyści i wywyższania siebie, tylko dla zaspokojenia Jego pragnienia. To coś, co stale w nas płonie, żeby Bóg mógł zrealizować swoją ekonomię poprzez wielu z nas, którzy dochodzimy do poznania Go nie w sposób abstrakcyjny, lecz właśnie jako El Shaddai, Boga Abrahama, Boga, który powołuje do istnienia to, co nie istnieje, Boga, który daje życie umarłym, Boga, którego łaska jest dla nas wszystkim i przemienia nas od wewnątrz. Kiedy stajemy się tacy, Bóg to uznaje i nadaje nam nowe imię, które określa to, czym jesteśmy, dzięki Jego wszechwystarczającej łasce.
Zdawać by się mogło, że zadałem nie aż tak bardzo znaczące pytanie na temat zmiany imienia. Cieszę się, że je zadałem. Dziękuję Ci za uchylenie rąbka tajemnicy ukrytej w tej porcji Księgi Rodzaju. Przypomnę, że w studiu gościliśmy dziś Janusza Bienia. Audycję prowadził Andrzej Żmudziński. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w kolejnym programie. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do lektury komentarza do Księgi Rodzaju Pióra Watchmenani. W książce Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba autor wykorzystuje doświadczenia tych trzech starotestamentowych patriarchów i przedstawia ich życie jako alegorię pełnego doświadczenia chrześcijańskiego. My, wierzący, musimy przejść przez te same życiowe doświadczenia, co Abraham, Izaak i Jakub. Od odpowiedzi wiarą na Boże obietnice, aż po ostateczne przeobrażenie nas w synów, upodobnionych do obrazu Chrystusa. Tak jak Abraham, otrzymaliśmy od Boga obietnicę dziedzictwa. Tak jak Izaak, możemy radować się wszystkim, co Bóg zaplanował dla nas w swoim Synu, Chrystusie. Wreszcie, tak jak Jakub, musimy doświadczyć karcenia przez Ducha Świętego, przez wzgląd na nasz wzrost i przeobrażenie. Książkę Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba można kupić w wielu księgarniach chrześcijańskich. Można ją także zamówić w Fundacji Strumień Życia. Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmenani i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmenani i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze nasz numer telefonu to 0801 222 099. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.